Szwedzkie tropy, kradzieży napisu Arbeit macht frei z Muzeum Auschwitz.
Kradzież planowano już jesienią 2008 roku.
Za chwilę nowe fakty odsłonią reporterzy śledczy RMF FM.
Czy szkolenia strzeleckie w policji to fikcja?
Dwa strzelania programowe w roku to policyjne minimum dla prewencji i pionów kryminalnych.
Dla pozostałych tylko jedno.
Zatem cel, pal w faktach o dziewiątej.
W nich również święto Trzech Króli. Dzień wolny od pracy, ale tylko dla wybranych.
Już jesienią 2008 roku zaczęto planować kradzież napisu Arbeit macht frei z napis z bramy obozu Auschwitz-Birkenau. Wszystko wymyślił i zorganizował Anders H., mieszkający w Sztokholmie, 35-letni były przywódca szwedzkiej grupy neonazistów, ustalili reporterzy śledczy RMF FM. Pomagał mu mieszkający w Szwecji mężczyzna pochodzący z byłej Jugosławii.
Pomysłodawca kradzieży w 2008 roku był w Oświęcimiu razem z Marcinem A., Polakiem, który od kilku lat jeździł do Szwecji. Tam pracował w firmie budowlanej należącej do ojca Andersa H. To właśnie Marcin A. zobowiązał się, że już w Polsce zorganizuje kradzież. Kiedy znalazł chętnych, powiadomił o tym swojego szwedzkiego wspólnika. O szczegółach Marek Balawajder i Roman Osica.
Anders H. skontaktował się wtedy z mieszkającym w Szwecji mężczyzną, byłym obywatelem Jugosławii. Przekazał mu do dyspozycji samochód żółtego sportowego Seata i kazał zawieźć auto do Polski, gdzie odebrać je mieli przygotowujący się do kradzieży Polacy. Jugosławianin przeprawił się promem z Isztat do Świnoujścia. Tam samochód, który dodam miał szwedzkie numery rejestracyjne, odebrali Polacy, którzy mieli ukraść napis. Dwóch mężczyzn najpierw pojechało w okolice Torunia, skąd wzięli pozostałych wspólników i już w czwórkę dotarli do Oświęcimia. Na miejscu złodzieje najpierw zrobili rozpoznanie, po kilku godzinach wrócili i w ciągu kilku minut ukradli napis.
W parku sąsiadującym z obozem pocięli tablicę na trzy części i ułożyli na tylnym siedzeniu samochodu. Potem przykryli ją kocem i tak siedząc na niej przewieźli w okolice Torunia, gdzie zostawili wszystko organizatorowi kradzieży Marcinowi A. Złodzieje nie spodziewali się jednak tak dużego nagłośnienia sprawy. Zrezygnowali z wyjazdu Seatem do Szwecji, ukryli tablicę czekając aż sprawa trochę przycichnie. Ale na ich tropie byli już policjanci z Krakowa. Równolegle do prowadzących śledztwo trafiła informacja właśnie ze Szwecji, wskazująca kto mógł ukraść tablicę. Dzwoniącym był według naszych informacji właśnie Anders H. Liczył, że uda mu się po pierwsze zatuszować swoją rolę w kradzieży, a po drugie chciał przynajmniej zdobyć wyznaczoną nagrodę.
Odsłaniamy fakty.
Szkolenia strzeleckie w policji to fikcja. Ten system musi się zmienić, ocenia Roman Polko, były szef Gromu.
W ten sposób odnosi się do wytycznych Komendy Głównej. Wytycznych, zgodnie z którymi funkcjonariusze mają jedno lub dwa programowe strzelania w roku. Razem z naszym reporterem Krzysztofem Zasadą mówiliśmy już o poranku, że to stanowczo za mało. Co najwyżej wystarczy, żeby zaliczyć obowiązkowe testy. Krzysztof, generał Polko, z którym rozmawiałeś, potwierdza nasze przypuszczenia?
Idzie dalej. Według niego system szkoleń nie przygotowuje policjantów do pracy z bronią. Twierdzi, że tak szkoleni mogą stanowić zagrożenie.
To jest przerażające, że ludzie z bronią bez odpowiedniego treningu chodzą po mieście.
Zwracał też uwagę na przestarzałe metody treningów. Mimo, że w przepisach jest mowa na przykład o zaliczaniu strzeleń dynamicznych czy sytuacyjnych, są one jednak sztywno określone w dokumentach.
Policjant uczy się na pamięć, jaka ta sytuacja będzie, która ma go niby zaskoczyć podczas tego strzelania, podczas gdy w życiu takich wyreżyserowanych sytuacji nie da się robić.
Policjanci ćwiczą też zbyt rzadko.
Wahanie, czy też przypominanie sobie, a jak to było pół roku temu na tej strzelnicy sportowej, no może doprowadzić do takiej sytuacji, że bandyci będą szybsi i go zabiją.
Polko uważa, że przede wszystkim należy zluzować procedury treningów i budować jak najwięcej strzelnic w policyjnych komendach.
Wolne w Święto Trzech Króli? Tylko dla wybranych.
Są nimi pracownicy łódzkiego Urzędu Miasta. Taką decyzję podjął prezydent miasta Jerzy Kropiwnicki, który walczy o to, aby 6 dzień stycznia był dniem wolnym od pracy ustawowo.
Ale nic za darmo, ten wolny dzień będą musieli odpracować.
Urzędnicy, z którymi rozmawiałam wczoraj, mówią, że to absurdalna sytuacja.
Absolutnie wolny dzień za odpracowaniem po 15 minut przez półtora miesiąca.
W związku z odpracowywaniem wywiązuje się problem, że żłobek jest do godziny 17, świetlica jest do godziny 17, a my tutaj musimy niestety pracować dłużej.
Łodzianie, którzy od rana chcieli załatwić swoje sprawy w Wydziale Rejestracji Pojazdów, też nie są zachwyceni pomysłem. Na drzwiach kartka z informacją, że dziś urząd nie pracuje.
Żeby chociaż jakieś informacje szersze na ten temat były. Wycieczka na marne.
Żebym wiedział, że coś takiego jest, zarządzenie, to bym w ogóle tu nie przyjeżdżał. Szkoda mojego czasu. Także jestem rozczarowany.
Nie ma jak uszczęśliwić wszystkich na siłę. Łódź, Agnieszka Wederka.
Na koniec dobra informacja dla kierowców. Autostrada A4 w kierunku Katowic w okolicach Gogolina jest już przejezdna.
Po wypadku policjanci odblokowali ruch, ale uwaga, pierwsze na trasę wyjechały półgłowiaskarki.